Rozdział drugi. Części pierwsze. Zignoruj rzeczywistość. W rzeczywistym świecie to nigdy się nie sprawdzi. Takie zdanie słyszysz za każdym razem, kiedy przedstawiasz komuś swój nowy pomysł. Wydawać by się mogło, że liczenie się z realiami współczesnego świata jest niezwykle dołujące. W rzeczywistym świecie świeże pomysły, nowatorskie podejście i obce koncepcje nigdy się nie przyjmują. Tylko to, co znane i sprawdzone, mimo że nieefektywne lub nie zawsze słuszne, cieszy się powodzeniem. Przyjrzyj się dokładnie realiom, a przekonasz się, że wyznawcy zasad rządzących współczesnymi realiami są zrozpaczonymi pesymistami. Oczekują oni, że nowe pomysły się nie sprawdzą. Zakładają, iż społeczeństwo nie jest gotowe na przyjęcie nowego albo nie jest zdolne się zmienić. Co gorsza, chcieliby zarazić swoim pesymizmem innych. Jeśli sam jesteś optymistą i masz jakieś ambicje, będą się starali przekonać cię, że zrealizowanie twoich pomysłów jest niemożliwe. Powiedzą, że marnujesz swój czas. Nie wierz im. Ich świat może być prawdziwy dla nich, ale to nie znaczy, że ty również musisz w nim żyć. Jesteśmy przekonani, że może być inaczej, ponieważ nasza firma nie spełniła wielu wymogów realnego świata. W prawdziwym świecie firma nie może zatrudniać 12 pracowników rozrzuconych w 8 różnych miastach, znajdujących się na 2 kontynentach. Zgodnie z biznesowymi realiami, przyciągnięcie milionów klientów bez zatrudnienia sprzedawców i reklamowania się jest niemożliwe. Nie powinno się także wyjawiać przepisu na sukces reszcie świata. Jednak nasza firma zrobiła wszystkie te rzeczy i świetnie prosperuje. Rzeczywisty świat nie jest miejscem, w którym żyjemy, ale wymówką, usprawiedliwieniem dla osób, które nawet nie podejmują prób działania, ale ciebie to w ogóle nie dotyczy. Nauka na błędach jest przeceniana. W świecie biznesu porażka stała się wyczekiwanym rytuałem przejścia. Wszyscy powtarzają, że 9 na 10 nowych firm upada. Słyszysz, że twój biznes ma niewielkie szanse na przetrwanie, albo że nie ma ich wcale. Ludzie mówią, że niepowodzenia kształtują charakter. Doradzają, nie bój się porażki. Im szybciej ci się przydarzy i im częściej jej doświadczysz, tym lepiej. Ponieważ atmosfera porażki zewsząd cię otacza, zaczynasz się jej poddawać. Nie rób tego. Nie daj się omamić statystykom. Klęski innych osób nie są niczym innym, jak tylko cudzymi niepowodzeniami. Jeżeli ktoś nie potrafi sprzedawać swojego produktu, nie ma to nic wspólnego z tobą. Czyjś brak umiejętności zbudowania zespołu w żaden sposób nie ma na ciebie wpływu. Jeśli ktoś nie umie właściwie wycenić wartości swoich usług, to ty nie musisz się tym przejmować. Kiedy inni nie potrafią zarobić więcej niż wydają, no właśnie, chyba wiesz, o co nam chodzi. Kolejne niesłuszne przekonanie zakłada, że powinieneś wyciągać wnioski z własnych błędów. Czego jednak można się nauczyć na podstawie własnych niepowodzeń? Być może tego, czego więcej nie robić. Ale ile ta wiedza jest warta, skoro w dalszym ciągu nie wiesz, co powinieneś zrobić w następnym kroku? Przeciwnie, musisz wyciągać wnioski z odnoszonych przez ciebie sukcesów. Powodzenie daje ci prawdziwą amunicję. Jeśli coś ci się uda, wiesz, co się sprawdza i możesz to powtórzyć, a kolejnym razem pewnie zrobisz to jeszcze lepiej. Porażka nie jest warunkiem koniecznym sukcesu. Z badania przeprowadzonego przez Harvard Business School wynika, że bardziej prawdopodobne jest odniesienie sukcesu przez biznesmenów, którzy do tej pory cieszyli się powodzeniem w interesach. Prawdopodobieństwo odniesienia przez nich sukcesu w przyszłości wynosi 34%. Natomiast przedsiębiorcy, których pierwsze przedsięwzięcia okazały się nieudane, mają niemal takie same szanse, 23%, na odniesienie sukcesu następnym razem, co osoby zakładające swoją pierwszą firmę. Wynika z tego, że dotychczasowi nieudacznicy mają takie same szanse na sukces, co ludzie, którzy nigdy wcześniej nie prowadzili własnego interesu. Zatem tylko odniesienie sukcesu jest doświadczeniem które coś znaczy. Nie powinieneś się temu dziwić. Sukces jest determinantem, który docenia natura. Podstawą ewolucji nie są nasze historyczne niepowodzenia, ale to, co się sprawdziło. Ty również powinieneś na tym polegać. Planowanie polega na snuciu domysłów. Układanie długoterminowych planów biznesowych to czyste fantazjowanie, no chyba, że jesteś wróżbitą. Musisz w nich uwzględnić zbyt wiele czynników, takich jak uwarunkowania rynkowe, konkurencja, klienci, gospodarka i tym podobne, na które nie masz wpływu. Sporządzanie planu daje ci poczucie kontroli nad sprawami, nad którymi i tak naprawdę nie panujesz. Dlaczego więc nie mielibyśmy nazwać rzeczy po imieniu? Plany to tak naprawdę domysły. Zacznij traktować swoje plany w dziedzinie biznesu, finansów czy strategii jak przypuszczenia. Kiedy to zrobisz, przestań się nimi tak bardzo przejmować. Nie warto się tym martwić. Gdy niepewne informacje zamieniasz w plan, wkraczasz na niebezpieczny teren. Plany bowiem przewidują, że przyszłość jest kształtowana przez przeszłość. Wierząc w plany, nakładasz sobie klapki na oczy. Myślisz sobie, podążamy w danym kierunku, ponieważ tak wynika z naszych założeń. I tu pojawia się problem. Nie da się pogodzić planów z improwizacją. Jako biznesmen musisz umieć improwizować. Powinieneś wykorzystywać nadarzające się okazje. Czasami trzeba sobie powiedzieć, idziemy w nowym kierunku, ponieważ dzisiaj jest to w pełni uzasadnione. Termin przygotowywania planów o długim zasięgu również jest do bani. Najwięcej informacji w danej sprawie możesz zebrać w chwili, kiedy się tą sprawą zajmujesz, a nie zanim się do niej zabrałeś. Kiedy jednak przysiadasz do robienia planów? Zwykle przed podjęciem działania, a to jest najgorszy czas na podejmowanie decyzji. Nie chodzi nam o to, żebyś nie myślał o przyszłości albo nie zastanawiał się, jak pokonywać napotykane po drodze przeszkody, ponieważ taki wysiłek naprawdę jest wart zachodu. Po prostu nie czuj się w obowiązku tego spisywać, ani nie miej na tym punkcie obsesji. Jeśli przygotujesz dalekosiężny plan, prawdopodobnie nigdy do niego nie zajrzysz. Dokumenty obszerniejsze niż 5 stron zwykle lądują w segregatorach i nikt do nich nie zagląda. Daruj sobie snucie domysłów. Zdecyduj, co będziesz robił w tym tygodniu, a nie w tym roku. Zastanów się nad kolejnym, najważniejszym zadaniem i wykonaj je. Decyduj tuż przed podjęciem działania, a nie z wielkim wyprzedzeniem. Nie ma niczego złego w improwizacji. Po prostu działaj spontanicznie, a później będziesz mógł dokonać korekty. Działanie bez planu może się wydawać przerażające. Jednak ślepe realizowanie spisanych wcześniej, oderwanych od rzeczywistości zadań, jest jeszcze gorsze. Po co rozbudowywać firmę? Ludzie w czasie rozmowy towarzyskiej często zadają pytanie: jak duża jest twoja firma? Zwykle nie oczekują małej odpowiedzi. Im większą podasz liczbę, tym większe wrażenie robisz na rozmówcy i tym bardziej profesjonalny i skuteczny się wydajesz. Och, to wspaniale! Taka zwykle jest reakcja, jeśli zatrudniasz ponad 100 osób. Jeżeli jednak twoja firma jest mała, ludzie reagują nieco inaczej. No, całkiem nieźle. Pierwsza odpowiedź brzmi jak komplement, a druga jest wypowiedziana przez grzeczność. Dlaczego? O co chodzi z tym rozbudowywaniem biznesu? Dlaczego zawsze dąży się do ekspansji działalności gospodarczej? Co nas pcha do wielkości oprócz naszego ego? Musisz pomyśleć o lepszym argumencie niż ekonomia skali. Dlaczego nie miałbyś rozwinąć firmy tylko do tego stopnia, do jakiego ci to odpowiada, i na tym poprzestać? Czy gdyby Harvard i Oxford tak rozwinęły swoją działalność, że założyłyby filie na całym świecie, zatrudniły tysiące nowych profesorów i otworzyły nowe kampusy dla studentów, wtedy nazwalibyśmy je świetnymi szkołami? Oczywiście nie. Nie w ten sposób szacujemy wartość tych instytucji. Dlaczego więc oceniamy firmy przez pryzmat ich skali działania? Być może twoja firma powinna zatrudniać 5 osób, może 40, a może nawet 200. Możliwe również, że będziesz to tylko ty i laptop. Nie ustalaj z góry, jak duże powinno być twoje przedsiębiorstwo. Niech się rozrasta powoli, ponieważ tylko w ten sposób możesz się przekonać, ilu pracowników powinno ono zatrudniać. Szybki wzrost zatrudnienia jest przyczyną upadku wielu przedsiębiorstw. Unikaj także zatrudniania zbyt wielkiej liczby osób za jednym razem, bo możesz przeoczyć moment, w którym pracowników będzie w sam raz. Mała skala działalności nie musi być tylko szczeblem w rozwoju firmy, ale może być celem samym w sobie. Zwróć uwagę, że gdy małe przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia większych rozmiarów, duże firmy chcą działać elastyczniej i sprawniej. Pamiętaj również, że kiedy już biznes się rozrośnie, naprawdę trudno zmniejszyć jego skalę bez zwolnień, spadku morale i całkowitej zmiany sposobu prowadzenia działalności. Wzrost nie musi być twoim celem i nie mamy tu na myśli tylko wzrostu liczby pracowników, ale również wzrost wydatków, zwiększenie wynajmowanej powierzchni, rozbudowę infrastruktury informatycznej czy zakup nowych mebli. Nic się nie dzieje samo. To ty dokonujesz wyboru w sprawie rozbudowy firmy. Decyzja o wzroście wiąże się z nowymi problemami. Zwiększą się twoje wydatki, a biznes stanie się bardziej skomplikowany. Prowadzenie firmy będzie trudniejsze i bardziej stresujące. Nie obawiaj się dążyć do utrzymania działalności na małą skalę. Każdy, kto prowadzi rentowną i zrównoważoną firmę, małą czy wielką, ma powód do dumy. Pracoholizm. W naszej kulturze idea pracoholizmu jest wynoszona na piedestał. Słyszy się o ludziach ślęczących po nocach i nocujących w biurze. Za punkt honoru stawiają sobie wypruwanie żył nad projektem. Ich poświęcenie i wysiłki nie mają końca. Pracoholizm jest nie tylko niepotrzebny, ale również głupi. To, że dużo pracujesz, nie oznacza, iż bardziej ci na pracy zależy albo że więcej zrobisz. Po prostu poświęcasz pracy dużo czasu. Pracoholicy zwykle stwarzają więcej problemów, niż sami potrafią rozwiązać. Przede wszystkim tak wytężony wysiłek na dłuższą metę jest niemożliwy. Kiedy osobę pracującą ponad miarę dotknie wypalenie zawodowe, a na pewno to nastąpi, przeżyje ten kryzys znacznie gorzej niż inny pracownik. Ludzie nadmiernie poświęcający się życiu zawodowemu nie rozumieją, na czym polega praca. Starają się rozwiązywać problemy, poświęcając im długie godziny. Swoje intelektualne lenistwo próbują pokryć fizycznym wysiłkiem. W efekcie otrzymują nieeleganckie rozwiązania. Tego rodzaju ludzie potrafią nawet wywoływać kryzysy. Nie szukają sposobów podniesienia efektywności swojej pracy, ponieważ właściwie lubią zostawać po godzinach. Dzięki temu czują się jak bohaterowie. Piętrzą problemy, często mimowolnie, po to tylko, żeby mogli więcej pracować. Ludzie, którzy pracują tylko w normalnych godzinach, czują, że odstają. W ten sposób pracoholicy wpędzają innych w poczucie winy, a ogólne morale w organizacji spada. Taka sytuacja sprzyja również powstawaniu zwyczaju bezproduktywnego przesiadywania po godzinach bez wyraźnej potrzeby. Jeśli jesteś zajęty tylko pracą, nie potrafisz dokonywać słusznych wyborów. Twoje wartości wypaczają się i nie umiesz podejmować właściwych decyzji. Nie jesteś w stanie stwierdzić, jakim sprawom warto poświęcić dodatkowe wysiłki, a jakie nie wymagają nadprogramowych nakładów pracy. Po pewnym czasie jesteś wykończony. Nikt nie podejmuje trafnych decyzji, kiedy jest zmęczony. W końcu pracoholicy tak naprawdę nie osiągają więcej od osób ze zdrowym podejściem do pracy. Być może uważają się za perfekcjonistów, ale w rzeczywistości marnują swój czas na skupianiu się na nieistotnych szczegółach, zamiast zabrać się do wykonywania kolejnego zadania. Pracoholicy nie są bohaterami. nie poprawiają sytuacji, tylko pracują cały dzień. Prawdziwy bohater w tym czasie jest już w domu, ponieważ znalazł szybszy sposób na wykonanie swoich obowiązków. Koniec z przedsiębiorcami. Termin przedsiębiorca należy odłożyć do lamusa. Jest niedzisiejszy i niedobrze się kojarzy z zamkniętym klubem. Każdy powinien być zachęcany do założenia własnego biznesu, nie tylko wybrańcy, którzy utożsamiają się z przedsiębiorcami. Obecnie firmy są zakładane przez ludzi mających nowe podejście do biznesu. Ci ludzie czerpią zyski ze swojej działalności, a jednak nigdy nie uważają się za przedsiębiorców. Wielu z nich nie uważa się nawet za właścicieli firm. Po prostu robią to, co lubią i pobierają za to wynagrodzenie. Zamieńmy więc ekstrawagancki termin przedsiębiorca na coś bardziej przyziemnego. Zamiast przedsiębiorcami nazywajmy ich założycielami. Każdy, kto podejmuje własną działalność, staje się założycielem. Nie trzeba mieć dyplomu MBA, żadnego zaświadczenia, modnego garnituru ani walizki. Nie musisz też wykazywać się ponadprzeciętną odpornością psychiczną w ryzykownych sytuacjach. Potrzebujesz jedynie pomysłu, odrobiny pewności siebie oraz inicjatywy, aby zrobić pierwszy krok.